bracia i siostry, wierzycie, chrzcicie Panu naszemu. W obecnej chwili będziemy rozbierali potęgę pierwszego państwa, uniwersalną Babilonię. Tego czasu nasz Pan powiedział do apostołów: odepnijcie swoją łódź od brzegów, a popłyńmy na głębinę. Rozumiemy, że to się odnosi w rzeczach duchowych. Są prawdy bardzo bliskie, a są prawdy i głębsze, które przedstawiają nam boski plan zbawienia z jego różnych punktów zapatrywania. Z tego czasu pierwszy władca Babilonii Nabuchodonozor, będąc na swoim łożu, śnił mu się w nocy sen. A gdy się obudził, zapomniał o wszystkim. Zwołuje wszystkich mędrców babilońskich praktykarzy i powiada, że mu ktoś sen wytłumaczył, że mu się śnił, ale wszystko zapomniał. Ale rozkaz był tak ostry, że kto by królowi snu nie wytłumaczył, to wszystkie mędrcy babilońscy mieli być wybić. No, dziwne to było żądanie króla względem tych mędrców. Ale wyrok przynaglał i ten czas rozkaz był, żeby wszystkich mędrców babilońskich wymordować. W tej Babilonii znajdował się jeden z proroków pańskich, który był Daniel. Kiedy przyszła kolej po proroka pańskiego Daniela, żeby tak samo był uśmiercony z dekretu królewskiego, to król powiada, że prorok powiada, że on królowi wytłumaczy sen i powie, co mu się śniło. Kiedy Daniel, będąc przywiedziony przed króla, powiada królowi: królu, tobie się śnił obraz, który na wierzeniu był straszny. Tego potągu głowa była ze złota, piersi byli ze srebra, biodra byli z miedzi, a nogi byli częścią z gliny, częścią żelaza. Ale z góry obcięty był kamień, który nie był w ręku ludzkim, i uderzał w stopy onego potągu, i wszystko się z połem stroszyło. Prawdziwe Pismo Święte mówi: jestem jego i wierny wykład. Prawdziwy jest ten i wierny wykład jego. Drodzy bracia, żyjemy w tym czasie, gdzie ten kamień z góry, który nie bywa w ręku ludzkim, uderza w stopy onego posągu i wszystko po stołu się kruszy. I my będziemy ten obraz w obecnej chwili rozbierali z punktu religijnego upadku Babilonii. Jako Babilonia państwo występuje po upadku ostatniego króla, o którym Pismo Święte mówi, był Serekias, do którego Bóg przemówił: o ty księciu nieczysty, zrzuć tę koronę, zdejm tę czapkę, zniweć ją obrócę, aż przyjdzie ten, który ma do niej prawo. Wiadomo nam jest, że władza w rękach narodów pogańskich była ograniczona. 2520 lat, jak obecna lekcja nam wykaże. Babilonia miała stolicę Babilon, a jako państwo nosiło nazwę Babilonia. Wiemy przez proroka Jeremiasza, że potęga Babilonu była przez Pismo Święte określona na 70 lat. Po 70 lat ta potęga miała się skończyć i tak było. W czasie upadku Babilonii występuje na widowniem król tej Babilonii i władca Baltazar. W tym czasie Babilonia była największym bogactwem całego świata ówczesnego. Ziemia była bardzo żyzna, poprzecinana wieloma kanałami, które służyły tak do żeglugi, jak i również do nawodnienia. Miasto było zbudowane w kształcie kwadratu, jak opisuje historyk grecki Herodotus, żyjący około roku 450 przed naszą erą. Do tego miasta prowadziło 100 bram, które podczas nocy były wszystkie zamknięte. Ale zazdrość, jak myśmy wspomnieli, która jest rozwinięta w ludzkości, pogodziła okoliczne narody, żeby tą wielką potęgę zniszczyć. Ale jakże zniszczyć tą wielką potęgę, kiedy mury obronne i to mury byli podwójne jeszcze w Babilonii? Nie do 80 stóp wysokie nie było mowy ozdobić. Dwa narody się wspólnie złączyły, mówi nam historia i Słowo Boże, to jest Medowie i Persowie, a dowództwem tego podboju upoważnili generała Cyrusa. I pod dowództwem Cyrusa oblegli to miasto dookoła. Kiedy armia Cyrusa leżała przez wiele miesięcy, nie było mowy o zdobyciu tej wielkiej potęgi. Ten czas, po przestudiowaniu ataków miasta, Cyrus wydał nowy plan podboju. Rzeka, która przelewa przez pośrodek tego miasta, podobnie jak przez Warszawę, czy Pragę, czy Paryż przepływają rzeki, tak przez Babilonię płynęła rzeka Eufratys, na którą zwrócimy następnie w naszej lekcji uwagę. Nad tą rzeką były również bramy zamknięte. Nie było można wjechać, targnąć przez rzekę do miasta. Ale generał Cyrus, wydając nowy plan podboju, przekopać kanał, wodę puścić poza Babilonię, poza Babilon, żeby suchym korytem armia mogła wtargnąć do miasta. I kiedy wycofał tą całą armię od murów Babilonii, zaciągnął ją do pracy, przekopywać kanał. Babilończycy myślą, teraz mamy spokój. Cyrus wycofał, okopuje się daleko poza murami, a my teraz zgromadźmy się, jak mówi nam 5 rozdział proroctwa Daniela, na pałac królewski, pijmy na cześć swojego Boga Bela, obrońcy miasta, że zwycięstwo jest po naszej stronie. I kiedy przynieśli na tą ucztę króla naczynia złote, naczynia srebrne, które były wzięte w świątyni babilońskiej, wychodzą nagle palce ręki ludzkiej, piszące ogniste słowa na ścianie. Mene hekel ucharsin. Ucztę przerwano, a na królu zauważyć można poczucie bojaźni i trwogi, które się są od strachu. Król wydaje rozkaz, zwołuje wszystkich mędrców babilońskich, żeby pismo królowi ktoś odczytał. A jeśli królowi ktoś pismo odczyta, daje wielką nagrodę król. Mówi, szarłat królewski włożę na niego, łańcuch złoty włożę na szyję jego, a w sławie będzie trzecim w moim królestwie. I gdy idziemy do 5 rozdziału proroctwa Daniela, mamy wspomniany, że nie było męża w Babilonii, którym by pismo królowi mógł na ścianie odczytać. Dalej król przewożony. Przychodzi do niego matka i mówi synu mój, jeśli taki w swoim królestwie, które na pewno pismo odczyta. Przypomniałam sobie, że on ojcu twemu wytłumaczył piękny sen i prawdziwy wykład jego. Daniel, a jako urzędnik królewski mieszkał blisko dworu królewskiego, a na rozkaz stanął przed królem. Jako pierwsza obietnica, która jest wspomniana w proroctwie Daniela, to jest obietnica króla. Czytamy 5 rozdział, który będzie podstawą naszego wykładu, 17 wiersz, to król mówi do Daniela następujące słowa. 17 wiersz. Wtedy odpowiedział Daniel przed królem i rzekł, upominki twoje niech tobie zostaną, a dalej twoje daj innemu, wszakże pismo przeczytam królowi i wykład mu oznajmę. Co za piękne słowa wypowiedziane przez Daniela, nie chcę żadnych zapas. Dlaczego? Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Nikt z dzieci Bożych, Bogu ofiarowanych, nie żąda zapłaty za głoszenie Ewangelii. Wspomnijmy sobie, król płacąc za wytłumaczenie pisma, zdawałoby się, że pismo powinno być na jego korzyść wytłumaczone. Wręcz przeciwnie, Daniel biorąc zapłatę, również powinien się odrewanżować, żeby to pismo było na korzyść króla, ale pismo było tylko przeciwko królowi i jego wielkiej potędze. A gdy patrzymy na naszych przyjaciół, nominalnych chrześcijan, to tam wszystko jest za pieniądze. Każdy z nich nosi złoty łańcuch na swojej szyi. Gdy się urodzi dziecko, niesie się do kościoła, trzeba coś zapłacić. Gdy się żeni, trzeba zapłacić. Kiedy umarł, trzeba zapłacić za pogrzeb. A gdy już on skończył swoje życie, wykreślili go ze wszystkich ewidencji, ksiądz mówi, że on dalej żyje. No trzeba tam coś dać, żeby tą duszę wyratować z tych mąk czystowych czy piekielnych. Widzimy każdy z nich ma łańcuch na swojej szyi. Ja swojemu sąsiadowi mówię, według tej waszej nauki, jak nam nauczają, to niebo by było założone tylko samymi bogaczami. A ten biedny byłby dalej biedny. Widzimy szlachetność sługi pańskiego, która tu jest przedstawiona, że on nie chciał żadnej zapłaty. A w wierszu 18 mamy wspomniane i następujące słowa, gdzie prorok przygotowuje króla na przyjęcie słowa prawdy, które wytłumaczył pismo. Ty królu słuchaj, Bóg Najwyższe Królestwo i wielmożność, sławę, zasność dał Nabuchodonozorowi Ojcu Twemu. Dla wielmożności, którą mu był dał, wszyscy ludzie, narody i języki drżeli i bali się czarowiciem jego, bo kogo chciał zabijał, a kogo chciał żywił, a kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. Ale gdy się wyniosło serce jego, a duch jego wzmocnił się w pyszy, złożony jest stolice królestwa swego, a sława odjęta była od niego. I był wyrzucony od synów ludzkich, a serce jego zwierzętemu podobne było. Z dzikimi osłami było mieszkanie jego, trawą się pasł jako wół, i rosą niebieską ciało jego skrapiane było, dokąd nie poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, a tego, kogo chce, stanowi nad nim. Ty też, Baltasarze, synu jego, nie upokorzyłeś serca swego, chociaż to wszystko wiedział. Owszem, przeciwko Panu nieba podniosły się i naczynia domu jego przyniesiono przed cię, a ty i książęta twoje, żony twoje, założnice twoje, piliście wino z niego. Nadto bogi srebrne, złote, miedziane, żelazne, drewniane, kamienne, które nie widzą ani słyszą, nic nie wiedzą. Chwaliłeś, a Boga, którego ręku jest nie twoje, po którego są wszystkie drogi twoje, nie uczciłeś. Przecież teraz od niego posłana jest ta część ręki i pismo to wyrażone jest. A to jest pismo, które wyrażone. Menne, menne tchekel ucharsin. Tęk jest wykład tych słów. Menne zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł. Tchekel, zważonyś na wadze, znalezionyś lekki. Teres, rozdzielony jest królestwo, a dany jest Medom i Persom. Wtedy rozkazał Baltazar obleczono Daniela, szarłat a łańcuch złoty, włożono na szyję jego i obwolano o nim, że ma być trzecim panem w królestwie. Tejże nocy zabity jest Baltazar, król chaldejski, a Dariusz Medczyk ujął królestwo, mając lat około 62. Dla tutaj powiada w komentarzu, że jest to Dariusz Cyrrus, gdy obejmował władzę nad Babilonią. Możemy zauważyć z tych słów, które myśmy odczytali, że Daniel nie od razu gromi króla, że boski gniew na ciebie jest objawiony, ale przygotowuje serce stopniowo na przyjęcie prawdy, która była wykazana na piśmie na ścianie. Więc w Nowym Testamencie, w Księdze Objawienia, kiedy idziemy, mamy wspomniane w wielu wypadkach, że Pismo Święte mówi o Babilonie. Jak na przykład w 18 rozdziale, w wierszu 2 jest wspomniane, czytamy, i zawołał potężnym głosem wielkim, mówiąc, upadł Babilon, on wielki, stał się przybytkiem czartów, mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemysłego. Księga Objawienia była pisana kilka nawet stuleci, potem literalna Babilonia upadła. Nie ulega wątpliwości, że jest to księga symboliczna i w niej się znajdują symbole dotyczące mistycznego Babilonu, tego, w którym my obecnie widzimy koniec jego upadku. Możemy szczególnie zwrócić naszą uwagę na to proroctwo, którego odczytaliśmy z Księgi Daniela, że ono się wypełnia w obecnym czasie. Że ten mistyczny Babilon zważony został na szali boskiej sprawiedliwości i okazał się, że on jest lekki. Zanim nastąpi, proszę braci i sióstr, upadek tego Babilonu, to musi się coś spełnić, którego ja braciom przedstawię w 4 tomie. Więc brat Rusyl w 4 tomie na stronicy nam wspomina 22, że Armagedon nie może nastąpić wcześniej, dokąd nie będzie dokonana federacja kościołów. Na stronicy 22 4 tomu brat Rusyl pisze następujące słowa, chcąc nawiązać myśl odnośnie upadku Babilonu. Kiedy bierzemy słowa wiernego sługi, to brat Rusyl mówi tak. U góry w paragrafie obraz bestii musi otrzymać życie, władzę, musi być przeniesiony z prostego mechanizmu w żyjącą siłę. Protestancka federacja zdaje sobie sprawę, że jej organizacja tak długo będzie daremną, jak długo nie otrzyma ożywienia. Dopóki jej duchowieństwo bezpośrednio lub pośrednio nie zostanie uznane jako takie, które posiada apostolską ordynację i upoważnienie do nauczania. To jest to, jak wskazuje przepowiednia, nadejdzie odwrotnej bestii, którą według wierzenia obrazowo przedstawia Kościół Anglikański. Niesumienna działalność protestantyzmu i katolicyzmu, objawiająca się w włączeniu, gnębieniu ludzkich wolności, oczekuje tego ożywienia od obrazu. Może ono nastąpić wkrótce, ale Armagedon nie może go poprzedzić. Zauważcie, bracia, co pisze za tutaj, że Armagedon nie może federacji poprzedzić. Dziś żyjemy w tym czasie, kiedy przez Jana 23 papieża rozgłoszony jest eukumenizm. To jest federacja kościołów. Paweł VI to popiera. I widzimy, drodzy bracia i siostry, jest bardzo znamiennym odnośnie działalności naszych braci w Lublinie, jaką oni nawiązali katolikami oraz innymi wyznaniami. Że ten czas obecny jest łączeniu się protestantyzmu z chrześcijaństwem. Ale niektórzy, którzy mają inne poglądy, to mówią, przecież chyba Rusyl nauczał jakiejś federacji. Gdzie to ją macie? Gdzie ona jest? Właśnie teraz ta federacja kościołów się odbywa. Kiedy bracia zorganizowali zebranie w Lublinie w kościele, gdzie przemawiał jeden z księży oraz jeden z kościoła zjednoczeniowego, a następnie przemawiał brat Łagodzki z naszych braci, więc specjalna wysłanniczka z episkopatu, która kieruje ruchem eukumenii w Polsce, zainteresowała się naszym ruchem, gdyż wykład brata Łagodzkiego bardzo wypadł dodatnio, wszystkim się podobał. Powiedziała i wzięła adresę od braci z Warszawy, że ten ruch eukumenii będzie na wszystkie miasta wojewódzkie rozprowadzany. Nawet i u nas, w naszym zborze, w tej miejscowości, gdzie jestem, ksiądz przesłał przez sąsiadów i przyjaciół naszych pozdrowienia dla nas specjalne od niego. A myśmy mu wysłali specjalny list podziękowania, dając teksty, które nas łączą właśnie na podstawie wiary w Boga i Chrystusa, to on z ambony ostrzegł wszystkich ludzi, żeby tym ludziom nie szkodzić, lecz one mają jeden cel, co inny, wierzą w tego samego Boga, tylko mają niektóre poglądy inne. Drodzy bracia i siostry, to jest ten czas eukumenii. Ale jest jedno ostrzeżenie dla nas. Czy my mamy w to być włączeni? Dobrą jest rzeczą z nimi nawiązać kontakt. Dobrą jest rzeczą głosić im Ewangelię Chrystusową. Głosić im o przyjściu Chrystusa. Ale Batusem miał na myśli, że lud Boży będzie z dala
od federacji kościołów.
Powinniśmy wszystkie sposobności, gdzie oni do nas wyciągają ręce, ich wykorzystać. Ale w tym celu, żeby tylko moglibyśmy prawdę im przedstawić, która jest na czasie. Więc Armagedon mówi, nie może nastąpić wcześniej, dokąd nie będzie dokonana federacja kościołów. I Bartuszy wypowiada w tym paragrafie, że jako pierwszy podający rękę względem kościoła katolickiego, to będzie kościół anglikański, czyli bestia dwurożna. No i tak się dzieje. W 1966 roku w grudniu nastąpiło zjednoczenie kościoła prawosławnego z kościołem katolickim, gdzie pewien kardynał papieski został wysłany do kościoła prawosławnego i ściągnął klątwę, która była rzucona na ten kościół 900 lat temu, a potem patriarcha kościoła prawosławnego ściągnął swoją klątwę, która tak samo 900 lat temu była rzucona na kościół katolicki, wyszli publicznie i wspólnie się pocałowali. Następuje federacja. Również przedstawiciel kościoła episkopalnego, to jest w Anglii, był w bazylice świętego Piotra, z papieżem konferował, następuje zjednoczenie i złączenie. Ale tu się muszą spełnić, proszę braci i sióstr, słowa, które są zapisane w Księdze Objawienia. Niech bracia zwrócą na tą uwagę, co Księga Objawienia nam wspomina odnośnie tego zjednoczenia. Mamy to wspomniane, że niebiosa jako księgi zwinione będą. Więc nie literalne niebiosa, ale symboliczne niebiosa będą zwinione jako księgi mające dwa końce. 6 rozdział, a 14 wiersz Księgi Objawienia. W 6 rozdziale, a 14 wierszu. A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z miejsca się z tego poruszyły. Czy literalne niebo może być zwinięte? Nie ulega wątpliwości, że nie. Ale to się odnosi do katolicyzmu i protestantyzmu przez federację. Tak jak mamy jeden zwój, ale on się wspólnie będzie skrącał, aż się tak blisko wejdą, a gdy oni się już tak blisko wejdą siebie, to w ten czas nastąpi czas Armagedonu. I właśnie w tym czasie żyjemy, kiedy te symboliczne niebiosa, duchowieństwo, coraz bliżej one się złączają. Gdy idziemy dalej w rozbieraniu tego, cośmy odczytali z proroctwa Daniela, mamy wspomniane, dlatego przyszła klęska na wielki Babilon Syduży. Dlatego zechwalili mój Pismo Święte bogi srebrne, kamienne i drewniane, a szczególnie Boga, którego oni uwielbiali, to był Bóg miasta, Bela. Babilończycy w starożytności wyliczali ponad 3000 różnego bóstwa. Między innymi był jeden Bóg Bela, obrońca miasta, który miał obronić Babilonię od upadku. I kiedy apostoł Paweł przybliżył się, proszę braci i sióstr, w Atenach do miejsca, gdzie miasto było oddane bóstwu, gdy już widział wiele setki, a nawet tysięcy różnego bóstwa, gdyż historia nam wykazuje, że ponad 3500 różnych bogów wyliczali w Grecji w owym czasie i Babilończycy. To apostoł Paweł mówi, że tego Boga, którego wy nie znacie, gdy już było ich różne wiele, to zauważył ołtarz jeszcze nieznajomemu Bogu. I mówi, tego Boga, którego wy nie znacie, czego ja wam opowiadam. A począwszy od Chrystusa, onego ukrzyżowanego, głosił onym Grekom w Atenach. Więc pilnie Pawła apostoła porwali do Orypagu, do znawcy bogów, o którym Bóg on mówi. Jeżeli ich było już tyle, nawet tysięcy, to apostoł Paweł mówi o jakimś Bogu, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dziś, drodzy bracia i siostry, nominalne chrześcijaństwo również nie chwali Boga prawdziwego. My widzimy, że nasz Wyszyński i cały episkopat puścił pomiędzy wierzących nawet obraz, który chodzi od domu do domu. A Bóg się temu wielce sprzeciwia. Bóg dając przykazania Izraelowi, to przestrzegł. W 20 rozdziale, a wierszu pierwszym, szczególnie, żeby nie czynić sobie żadnej podobizny, żadnego obrazu tego, który jest w niebie, na ziemi, gdyż to jest przeciwne Jego woli. Dlatego Bóg wskazuje, że przyjdą wielkie kary na nominalne chrześcijaństwo. Ale pytamy się, czy ten wielki Babilon w obecnym czasie on już upada? Musimy zwrócić na jedno naszą uwagę. Mamy wspomniane przez proroctwo Jeremiasza w 51 rozdziale, a 58 wierszu, że potężny mur babiloński upadnie. 51 rozdział proroctwa Jeremiasza, a wiersz 58 prorok pański mówi nam następujące słowa. Tak, mówi Pan zastępów, mur babiloński szeroki do gruntu zburzony będzie i bramy jego wysokie ogniem spalone będą, a ludzie darmo pracować będą, a narody przy ogniu pomleją. Sługa pański, komentując tamten tekst, wspomina, że potężne mury babilońskie, które chroniły, żeby nieprzyjaciele wtargnęli do miasta, reprezentują nam władzę cywilną, która chroniła kiedyś papiestwo od upadku. I zwróćmy teraz uwagę, że przed wojną Polska wydawała na utrzymanie kleru tyle, co na utrzymanie całej armii. Dziś już tego nie czyni. Konstytucja polska mówi, że państwo jest wolne od Kościoła, nie jest związane. A kiedy patrzymy na okres wieku Ewangelii, na obraz Achaba i Jezabeli, to jest małżeństwo. Achab reprezentuje nam władzę cywilną, a Jezabela reprezentuje nam kościelnictwo. Wszyscy królowie, wszyscy cesarze byli koronowani przez papieża. W rękach ich była cała władza, prawie całym światem rządząca. Dlatego Pismo Święte wyraża się o Kościele nominalnym, nie o niewieście czystej. Kiedy apostoł Paweł powiada, bo was stawił panną czystą mężowi jednemu, mówi o prawdziwym Kościele. Ale Księga Objawienia w rozdziale 17 nam wspomina o jednej niewieście, która była nad wodami wielkimi. Ta niewiasta, o której mówi Księga Objawienia, znajdująca się nad wodami wielkimi, reprezentuje nam właśnie Kościół odstępczy, Kościół nominalny. 17 rozdział Księgi Objawienia mówi nam tak, wiersz pierwszy, drugi, następujące słowa. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czas i rzekł do mnie, mówiąc mi, chodź, a okażę osądzenie onej wielkiej przyrzecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi, którą przyrzeczeństwo podzieli królowie ziemi i opili się winem przyrzeczeństwa jej obywatele ziemi. Dlaczego ona jest nazwana przyrzecznicą? Bo się łączyła z państwem i królami. Dlatego Pismo Święte o niej mówi, że ona jest przyrzecznicą. Mur potężny babiloński, 58 wiersz nam wspomina, do szczętu zburzony będzie. Bramy jego wysokie ogniem spalone będą. Czas ten obecny jest. Niektórzy nie widzą tego upadku, którego już w historii rozpoczął upadek Napoleon, gdy przedstawił światu, że papież jest jeden z tych wszystkich ludzi i śmiertelnikiem nie ma wyższej władzy dane od Boga. Brat Russell nigdy nie przypuszczał, że jeszcze w historii tego kościoła nastąpi jeden powszechny sobór, któregośmy byli świadkami, który się odbył w ostatnich latach. Brat Russell myślał, że może te sprawy szybszym tempem będą postępowały. Ale my widzimy, że sobór ostatni, który się odbył, gdzie zaproszono również i protestantów, a jeden z moich sąsiadów to mówi do mnie tak. Teraz chyba już nastąpi ten czas, gdzie będzie jeden pasterz i jeden owczarz. A ja go się pytam tego sąsiada, dlaczego? Bo mówi, nawet i komuniści przyłączają się do tego soboru. Mówi, że zięć Chruszczowa był na rezydencji z papieżem w Rzymie. Bracia, jeżeli komuniści wynakładają rękę z papieżem, to nie w tym celu, aby otrzymali od niego błogosławieństwo. Ale drwali, kiedy masz drzewo bardzo żaliwe, którego nie można rozwalić na połowę, to w ten czas bierze kliny stalowe i rozbija. Tak podobnie i oni w tym kierunku wynakładają swoją rękę nie, aby otrzymali błogosławieństwa, ale aby go rozwalić. Przed wojną w naszej kraju wychodził tak zwany katolicki rycerz niepokalany. I ten rycerz niepokalany pisał, że od wschodu idzie diabeł z czerwoną rękawicą, a od zachodu idzie diabeł z białymi rękawicami. I pisze, mówi, ogniste słowa na ścianie. Właśnie ten to jest przedwojenny chlon, tak. Więc pisał prawdę. Ale tak jak najwyższy kapłan powiedział, Kajfasz, kiedy Chrystus Pan był ukrzyżowany, pożytecznie by było, żeby jeden z nas umarł, żeby ten wszystek naród był zachowany. On to nieświadomie by powiedział. Dlatego i ten chlon, pisząc te słowa, właśnie ten wyrok piszący na ścianie, wypełnia się w obecnym czasie. Co nam reprezentuje rzeka Eufratyk, która przepływała przez pośrodek Babilonu? Albo co nam wody w Piśmie Świętym reprezentują? Właśnie Księga Objawienia daje nam piękny klucz. Albo możemy sobie jeszcze wziąć niektóre teksty i ustępy z proroctwa Jeremiasza. Proroctwo Jeremiasza w 50 rozdziale, a wierszu 38 nam wskazuje, że wody reprezentują nam narody. 50 rozdział Jeremiasza, 38 wiersz, czytamy następujące słowa. Susza na wody jego, aby wyschły, bo ziemia jest pełna obrazów rytych, a przy bałwanach swoich szaleją. Mamy również wspomniane w 51 rozdziale, a 13 wierszu podobne słowa. O ty, który mieszkasz nad wodami wielkimi, o bogate skarby, przyszedł koniec twój, kres łakomstwa swego. A Księga Objawienia w 17 rozdziale wyraźnie nam wspomina, że wody, nad którymi wielka wszechświata siedzi, są narody, języki tej ziemi, czyli społeczeństwa ludzkiego. 17 rozdział, a wiersz czytamy, 15 słowa następujące. I rzekł mi, wody, któryś widział, gdzie wszechświata siedzi, są ludzie, zastępy, narody i języki. Co nam reprezentuje, że rzeka Eufrates była odprowadzona w przeciwnym kierunku? Reprezentuje nam, że narody nie zechcą pójść przez Babilon, ale pójdą w innym kierunku. A więc widzimy w obecnym czasie, że już ludzkość nie chce iść przez nominalne systemy, przez ten system, ale idą w innym kierunku. W kierunku widzimy rewolucyjnym, socjalistycznym, komunistycznym. W różne związki się wiążą. Nie chcą iść przez Babilon, ale i również Babilonu nie chcą popierać. W naszej miejscowości niedaleko ksiądz powiedział tak. Wszystkie fałszywe pieniądze, któreście mieli, toście do mnie znieśli. Kiedy przeglądał tacy, zauważył, że dużo fałszywych pieniędzy było w jego właśnie kasie. To jest dowód, że ludzkość ich nie chce wspierać. Ale naród polski jeszcze w wielkich szeregach kieruje swoje kroki do kościoła. Właśnie, że naród polski ma taką cechę. Jeżeli społeczeństwo i władza nasza szczególnie w tym kierunku jest nastawiona, żeby odciągnąć ludzi od tego systemu, to naród polski siłą rzeczy się pcha. Ale bądźmy pewni i przekonani, że ci, którzy tam idą do tego systemu, że oni nie idą z przekonaniem serca. Ale jeden idzie, bo mówi, mój ojciec chodził, to ja również pójdę. Żeby sąsiedzi nie mówili, że ja może nie jestem katolikiem. Jeszcze inny idzie, bo on ma piękne ubranie. Chce się przedstawić przed swoimi znajomymi i najbliższymi. Jeszcze inny idzie, żeby załatwić pewne sprawy. Ale mało jest takich ludzi, które idą z przekonaniem serca. Otóż widzimy, drodzy macie i siostry, co się dzieje. Ja braciom w krótkości tylko jeden urywek z gazety przeczytam, co się dzieje, jaki kryzys wynika w Kościele. Wszystko się od tego Kościoła odrywa. Statystyka wykazała, że w roku 1967 60 tysięcy duchowieństwa odeszło do życia prywatnego. A nawet widzimy wielka osobistość, która obecnie opuściła papieża. Kryzys w Kościele jest to ostatnia gazeta, która pisze nam następujące zdanie. Może wszystkich wyjątków, bracia, nie będę przeczytał, ale tylko niektóre. Pawłowi VI nie brak trosk i zmartwień. Jego ostatnie przemówienie poświęcone sytuacji w Kościele we współczesnym katolicyzmie utrzymywane są w tonie dramatycznym. W wysokości swego tronu papież ogarnia szeroki horyzont i dostrzega wyraźniej niż inne hierarchie katolicyzmu kryzys Kościoła. Przewiący się w dotkliwym spadku powołań kapłańskich, osłabieniu dyscypliny i posłuszeństwa wiernych wobec duchowieństwa. Dekryminizacja społeczeństw we wszystkich krajach zachodnich. Wścieraniu się w Kościele różnorodnych kierunków teologicznych, godzących w tradycyjne zasady wiary. Paweł VI nawołuje i błaga, ostrzega teologów kwestionujących tradycyjną katolicką doktrynę religijną, aby powstrzymali się od zbyt daleko idącego krytycyzmu. Nie odnosi to większego skutku. O tym świadczy na przykład precedens nowego katechizmu holenderskiego, który wbrew kurii rzymskiej rozprowadzony został na zachodzie w blisko 2-milionowym nakazie. Ale mamy wspomniane również, że właśnie siostrzeniec w tej gazecie Pawła VI od niego odszedł. Więc mówi nam tak. Ma więc Paweł VI niemało powodów do zmartwień. Co więcej, kryzys wiary, posłuszeństwo wobec Kościoła nie ominął kręgu jego własnej rodziny. Niedawno organ szwedzkich protestantów, zwany zielonoświątkowcami, Ewangelii Herold donosi, że zanim liczne gazety zachodnie, że siostrzeniec Pawła VI, ksiądz rzymskokatolicki Giovanni Bautista Prosteni, zrzucił suknię kapłańską, wystąpił z kościoła katolickiego i przeszedł do szeregów zielonoświątkowców. Ta zdumiewająca wiadomość wywołała w Watykanie przygnębienie. Papież na pewno nie był zachwycony decyzją znanej mu dobrze siostrzeńca syna rodzonej siostry, Pawła VI, który jak przedtem nie wydawało, był kapłanem gorliwym. Wyjechał przecież do Ameryki Łacińskiej w charakterze misjonarza, aby w trudnych warunkach krzewić wiarę wśród Indian i w Indiach. I tam właśnie ksiądz zbuntował się. Obecnie prowadzi on nadal działalność misyjną, lecz już jako kaznodzieja zielonoświątkowców. Otóż widzimy zdumiewającą rzecz, co się dzieje w rodzinie samego papieża. Ma on wielkie kłopoty, że nawet jego siostrzeniec od niego odstępuje. Dlatego, że Bóg powiada, zważonyś na rady, znalezionyś lepki, a królestwo twoje zabiegło końca. Według ostatnio odnalezionej tablicy wag, te słowa, które myśmy wspomnieli przez proroctwo Daniela, one oznaczają pewne wagi. A więc zauważmy, bracia, że czytamy mina, pół miny i jeden sekel. A gdy my teraz to zredukujemy do gera, jak w naszej polskiej wadze, mamy tony, kilogramy, dekagramy, więc jedna mina to jest 1000 gera. A teraz Pismo Święte mówi mina, kładzie nacisk dwa razy, pół miny i jeden sekel daje nam 2520 gera. Czyli 2 miny 2000, pół miny 500 gera i 1 sekel, gdzie on zawiera w sobie 20 gera. Liczymy 2520 lat. Wspomnieliśmy, że Babilonia bierze swój początek przed naszą erą w 606 roku. Gdy my teraz dodamy, 2520 gerat, czyli 2520 lat, doprowadza nas do roku 1914. Bóg Wielki Babilon wypluł w roku 1838, ale od roku 1914 następuje egzekucja, gdzie Bóg widzimy ten Wielki Babilon niszczy. Jeden z naszych braci, który poznał prawdę, ale nie znając tej prawdy, był w niewoli w Rosji w roku 1917. A będąc w tej niewoli, był w jednej katedrze, gdzie się przyglądali relikwiom świętych tam złożonym. Kiedyśmy byli w Krakowie na Wawelu, mogliśmy widzieć grobowce królów polskich, więc relikwie świętych są wczone przez ten kościół. I kiedy oni się tak przychodzili po tym kościele, przechadzali, to z tym mnichów jeden mówi, że między wami jest jeden większy grzesznik. Był to czas już przełomu rewolucji, ci rewolucjoniści się pytają, co on takiego uczynił. Ale ten mnich jeszcze na plecach zrobił krzyż temu, który właśnie wspomniał, że jest większym grzesznikiem. Pytają go się, co on takiego uczynił. A ten mnich mówi, że on się dotknął tego jednego z tych świętych. Ten czas ci rewolucjoniści tego mnicha ubrali w szaty tego, który się dotknął i zaprzęgnęli wszystkich, żeby te relikwie usunąć z tej katedry. Czyli te prochy świętych wszystko popłynęło do Dniepru z wodą. Ale ten brat nic nie wiedział, co to oznacza. Kiedy poznał prawdę, wspomniał sobie, że to jest właśnie czas upadku Babilonu. On od tego czasu bierze swój początek. W naszej miejscowości, gdzie jest dwór, proszę braci i sióstr, istnieje ponad 30 lat, to przed wojną bracia mówili naszym sąsiadom, naszym przyjacielom, że w tych waszych kościołach to będą sobie hukały. I wiecie, że ludzie się oburzali, ale dzisiaj wielu wspomina. Niedaleko w mojej miejscowości jest świątynia, a te wszystkie bogi, które były w tej świątyni, to są dziś pod Bogiem jeden. I ja jednemu z braci mówię, bracie, popatrz, ludzkość to uwielbiała, całowała, a dziś to wszystko pod Bogiem jeden się znajduje. Przychodzi czas, proszę bracie i siostry, w jego opasku. Zważonyś na razie, znalezionyś świecki, a królestwo twoje dobiegło końca. I mamy wspomniane dalej, że rzeka Eufrates, przez którą pozafiguralny Cyrrus, to jest nasz Pan Jezus Chrystus ze swoim kościołem jako armia wesoła miasta w figurze, tak poza figurze dokonuje tego zniszczenia. Mamy wspomniane w Księdze Objawienia odnośnie rzeki Eufratys, że ona wyschnie. Dziś jest ten czas, że ta pozaobrazowa rzeka Eufratys, ona wyschła. A jeśli zupełnie nie, to ona już wyschła. 16 rozdział Księgi Objawienia, a wiersz nam mówi 12 następujące słowa. I wyjął szósty anioł czasem swoją na ono wielką rzekę Eufratys i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. Pytałem się, o jakich to królach jest mowa. Czy o tych królach, które przyszli ze wschodu słońca, żeby dali dary naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi? Nie, drodzy bracia i siostry. Ale o tych królach, to jest o naszym Panu wraz z Kościołem. Wyraz Cyrrus na polskie znaczy słońce. A w prorocie Malachiasza w 4 rozdziale, a wierszu 1-2 mamy wspomniane, że wam, który się boicie imienia Mego, wyjdzie słońce sprawiedliwości. Kto jest tym słońcem sprawiedliwości? Chrystus w jego wtórnej obecności ze swoim Kościołem. A Księga Objawienia mówi, weselmy się, radujmy się, bo przyszło wesele barankowi, a małżonka jego nagotowała się. A 20 rozdział Księgi Objawienia mówi nam, że przyszło wzbudzenie, że błogosławiony w 20 rozdziale, a wiersz 6, błogosławiony i święty, który ma cześć w pierwszym zmartwychwstaniu, ale bowiem nad tymi, z która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z Nim królować 1000 lat. Widzimy, to są ci, którzy jako armia weszła do Babilonii i wielką Babilonię podbiła. Chrystus Pan ze swoim Kościołem
prowadzi walkę, aby zniszczyć Babilon. I Batusel w czwartym tomie nam pisze, że Babilon upadnie w wyroku królestwa. Gdyś już czas jego przyszedł, upadku. I w objawieniu w 18 rozdziale, a wielcu nam mówi drugim do czwartego, że dosięgły grzechy jego aż do nieba i wspomniał Bóg na nieprawość jego. Wiersz czytamy drugi i zawołał potężnym głosem wielkim, mówiąc: upadł, upadł Babilon on wielki i stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemieszczego. I z zim zapalczywości wytrzeństwa jego piły wszystkie narody, a królowie ziemi wytrzeństwo z nim płodziły. Kupcy ziemscy zbytecznej rozkoszy jego wzbogacili. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: wynieś z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a byście nie wzięli z jego. Głos Boży woła: wynieś ludu mój z tego Babilonu, naczynia srebrne i złote, które były wzięte z Babilonu, reprezentują nam malutkie statko oraz wielkie grono, które się tam znajdowało. I od czasu roku 1878 do roku 1914 Pan wszystkich członków Kościoła znajdujących się w tym systemie wyprowadzał do ostatniego członka przez prawdę, którą Pan dawał przez wierne narzędzie Zatarosla. Ale jest taki artykuł, którego Batusel napisał już w roku 1914 i pisze Batusel w tym artykule, i niektórzy mają go jako argument, że w roku 1916 Batusel napisał, że żniwo jest nieskończone. Także w tym artykule Batusel wspomina być może, że żniwo potrwa do roku 1918. Dlaczego on to napisał? Bo Batusel zauważył, że po roku 1914 jeszcze wiele nowych stworzeń opuszczało nominalne systemy. Ale to już nie byli członkowie malutkiego statka. W tym artykule chcemy jeszcze wspomnieć, że Batusel nie dał ani jednego tekstu Pisma Świętego na poparcie. Ale podał myśl, że być może to wysokie powołanie jeszcze potrwa do roku 1918. Być może tylko, ale nigdy nie sugerował na pewno. To ci, którzy dzisiaj się tym posługują, nie tylko 3 lata przedłużyli, ale kilkadziesiąt nawet lat i mówią, że jeszcze dziś jest wysokie powołanie. Bratusel, proszę bracie i sióstr, mając pobudzenie i pisząc, że być może jeszcze wysokie powołanie trwa, zauważył nowych stworzeń, które opuszczały ten system, ale to już nie byli członkowie Mężczyzny Ostatka. To byli członkowie Wielkiego Grona. Bracia sobie wspominają, że kiedy się Sodoma zaczęła palić, to Lot opuszczał Sodomę ze swoimi córkami, udając się do miasta Soar. Ale Lot nam nigdy nie jest obrazem na malutkie statko, lecz na wodę szczególnie Wielkiego Grona. I po roku 1914 Wielkie Grono opuszczało nominalne systemy. Dlatego oni są przedstawieni przez naczynia srebrne, które były wzięte z świątyni, to jest jeruzalemskiej, wzięte z niewolę, to jest do Babilonii. I kiedy Cyzus podbił Wielką Babilonię, kiedy ta rzeka Eufrates była odprowadzona przez kanał wody w innym kierunku, to ten czas armia Cyrusa weszła do miasta i zastając jeszcze króla Babilonii pianego na swoim pałacu. I prawdopodobnie, że proroctwo, które zapisane jest w 44 rozdziale proroctwa Izajasza, Żydzi czytali, to jest Cyrusowi. Czytamy 44 rozdział proroctwa Izajasza, a 28 wiersz następujące słowa: który mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona i rzeczy Jerozolimowi będziesz zbudowany, a kościołowi będziesz założony. Proroctwo o Cyrusie na 200 lat przed jego wystąpieniem na widownię już po imieniu o nim wskazywało. I Żydzi
będący w niewoli babilońskiej, czytali Cyrusowi to proroctwo, że o nim Bóg już mówił, że on będzie wolę Bożą wykonywał. I wiersz następny, 45 rozdziału, mówi nam tak. To mówi Pan pomazańcowi swojemu Cyrusowi, którego prawicem ujmie, a porażę przed nim rody i biodra królów rozpaszę, a pootwieram przed nim wrota i bramy jego nie będą zamknięte. Jakie znamienne proroctwo, kiedy Cyrus podbierając z Babilonią, wydał dekret, wolność całemu Izraelowi, możność powrotu do własnej ziemi. A tak pod dowództwem swoich proroków wielu z Izraela opuścili niewolę babilońską, udając się do własnej ziemi, gdzie rozpoczęli odbudowanie murów jeruzalemskich. Dlatego wolność dla dzieci Bożych, którym przyjściem przedstawiona jest przez uwolnienie Izraela przez Cyrusa z niewoli babilońskiej. Te naczynia srebrne i złote mają podwójne swoje znaczenie, że reprezentują nam boskie prawdy, które były w nominalnym systemie. Przez cały wiek Ewangelii Bóg dawał tym systemom prawdy. Czy to weźmiemy Kościół katolicki prawdę o jednym Kościele, czy weźmiemy kościoły protestanckie, jak na przykład naukę o usprawiedliwieniu Luterowi, Zwinglemu o Wieczerzy Pańskiej, Millerowi o którym przyjściu, wiele innym reformatorom 12 cesarskich praw, to z chwilą swego przyjścia te prawdy zostały od nich podjęte, a Bóg to wszystko, wszystkie prawdy zgromadził to jest do ludu, który jest w czasie żniwa. Dlatego mamy w obecnym czasie ogrom prawdy, którą nam Bóg objawia przez swoje słowo. Gdy idziemy dalej, więc ściany pałacu, na których się pismo ukazało, reprezentują nam władzę królestw pogańskich. A władza królestw pogańskich miała trwać tylko do czasu ograniczonego, do roku 1914. Chwilą ten kończy się królestwo królestw pogańskich. Od tego czasu Bóg obejmuje swoje królestwo, jak jest wspomniane przez proroctwo Daniela, drugi rozdział, a 44 wiersz. Że za dni tych królów zbudzi Bóg królestwo niebieskie, a ono koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. I dziś widzimy, jak te wielkie potęgi, silne i trwałe, wszystko się kruszy i upada. Nie ma nic stałego. Dlatego ściany, na których się pismo ukazało, reprezentują nam władzę królestw pogańskich. A ręka, która pisała na ścianie te słowa, reprezentuje nam moc Bożą. Że Bóg to wszystko dokona mocą swoją. Bóg nie będzie posyłał aniołów z nieba, ale mamy wspomniane, że jest jedna armia, która nie zna Pana, ale wolę Pana ta armia wykonuje. O tej armii nam wspomina prorok pański Izajasz w 13 rozdziale. Ci nazwani są wybrańcami Bożymi, wybrani moi, których Bóg zgromadził w Dawidce. Wiersz nam mówi trzeci, 13 rozdział, 4 wiersz i 5 następujące słowa. Jam przykazał poświęcone moi, przyzwałem też mocarzów moich do wykonania gniewu mego, który się wyszedł z wyszenia mego. Głos graj na górach jako ludu gęstego i go dźwięku królestw i narodów zgromadzonych Pan zastępów spisuje wojsko na wojnę. Ciągną z ziemi dalekiej od kończyn niebios, mianowicie Pan i naczynia popędliwości Jego, aby zburzył wszystką ziemię. Właśnie od roku 1914 to się dokonuje. Wspomnijmy sobie, jakie Bóg ma cudowny właśnie sposób do walki. Kiedy armia Gedeona walczyła z Madianitami w nocy, 300 Gedeończyków, a armia licząca ponad 130 tysięcy ludzi, to ten czas, kiedy weszło 300 Gedeończyków pośród tego obozu, kiedy wołali miecz pański Gedeonów i obrócił każdy miecz jeden przeciwko drugiemu i Madianita bił Madianitem i cały obóz spóźnił się wyniszczył Madianitem. Tak samo jest i dziś następuje walka pomiędzy narodami, pomiędzy blokami, gdzie mamy to coraz więcej uwidocznione. A teraz chcemy się zastanowić,
co nam reprezentuje same pismo, którego nie mogli odczytać Babilończycy w figurze. Same pismo reprezentuje nam znaki czasów. Są to znaki świeckie i znaki religijne, które nam przepowiadają zniszczenie Babilonu. Ale jest jedno znamienne, że żaden z Babilończyków nie mógł pisma królowi odczytać na ścianie. Poza figurę nam reprezentuje, że żaden z mędrców tego świata, teologów, ludzi wielce uczonych, nie mogą nam wytłumaczyć tego, co się dziś dzieje. I wiecie, czy mądrzy, czy głupi, to dziś już, kiedy się spotka jeden z drugim, to już nie mówi o wielkim bogactwie, ale się pyta, co to dalej będzie. Więc ludzkość myśli o tym, ale nikt nam nie może powiedzieć i dać odpowiedzi, co się to dzieje. Ale był ci jeden, który wytłumaczył pismo na ścianie, a nim był Daniel. Daniel wytłumaczył to pismo, reprezentuje nam brata Rosla, który reprezentuje nam znaki czasów, że to wszystko, co się dziś dzieje, jest dowodem upadku Babilonu, a blisko utworzenia Królestwa Bożego. Moglibyśmy się zastanowić nad tymi znakami. Znak pierwszy widzimy świecki, to jest ujawnienie się zła we wszystkich kierunkach życia, działalności na naszej tej ziemi. Wszędzie ono jest uwidocznione, gdziekolwiek my byśmy nie spoglądali. Moglibyśmy dać wiele dowodów, gdzie Pan nam to potwierdza. Drugi znak, wiedza i podróżowanie miałyby wzrosnąć, jak według Daniela, 12 rozdział, a wiersz 4. A nawet świat zwrócił wielką uwagę na wielkie osiągnięcia ludzkości, gdzie człowiek mógł okrążyć księżyc przez ostatnią wysłaną, to jest pojazd kosmiczny Apollo 8, z wielkim podziwem świat to wszystko śledził. Nikt nie myślał o tym kiedyś w przeszłości, że nastąpi takie podróżowanie i taka wielka wiedza. Są to znaki, dowody swojej obecności, znaki czasów. Trzeci znak, wielkie klęski będą towarzyszyć jego powrotowi na ziemię. I to się dzieje. Klęski za klęskami. A największe klęski, któreśmy mogli zauważyć, to jest centrum Babilonu, szczególnie to jest we Włoszech, gdzie klęska po klęsku, po klęsce, powodzie za powodzią nawiedzają ten kraj i inne kontynenty świata. Mamy również wielkie klęski z Izraelu, gdzie Jordan, który płynie 20 metrów szeroki, a obecnych ostatnich czasach płynie całe kilometry, zajęła tysiące hektarów ziemi, pozbawia biednych ludzi środków do życia. To są wszystko dowody w której obecności. Czwarty, powrót tego narodu do własnej ziemi jest uwidoczniony. Byśmy mogli, widzimy, cały, dać nawet przykład, gdzie mamy wiele tekstów, że naród ten gromadzi się powrotem do własnej ziemi i opatrzność widzimy nad nimi. Piąty i szósty znak, przygotowania wojenne, których kiedyś nie było. Świat coraz więcej wydaje pieniędzy na zbrojenia. Kiedy w 1967 roku wydał świat 150 miliardów na zbrojenia, w 1968 180 i coraz więcej się to wszystko zwiększa. To są dowody, że żyjemy blisko Królestwa Bożego. Siódmy, konflikt pomiędzy kapitałem i pracą coraz więcej uwidoczniony. Znaki, w której obecności na obecny czas. Ósmy, wielkie związanie symboliczne, bo to jest Konkolu. Dziś się oni gromadzą, to są te wielkie systemy, w którym niebiosa z wielkim czaskiem będą przemijały. Dziewiąty, wielki niepokój wśród wszystkich klas, społeczeństwa i ludzi wszędzie uwidoczniony. Nikt nie jest pewny, że znacie i siostry z Biblem, ale wszystko jest niezadowolone. Dziesiąte, że nastąpi wszędzie kryzys. Czy to weźmiemy w finanse, czy to weźmiemy w kapitale, czy weźmiemy nawet w pośrodku społeczeństwa ludzkiego. Wszędzie widzimy kryzys, wszystkiego jest brak. Są to dowody, które obecności naszego Pana. Mamy również znaki, które tylko w krótkości wspominamy, znaki religijne, że nadejdzie do powszechnego proklamowania Słowa Bożego, że Ewangelia będzie głoszona we wszystkich językach. jego skórej obecności. I Biblia już jest wydana w przeszło 900 językach świata. W Warszawie, w Brytyjskim Towarzystwie jest przedstawiony jeden tekst przy wszystkich językach świata. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, żeby każdy, kto weń odjedzie, nie zginął, ale miał otrzymać żywot wieczny. Ten tekst jest wybity we wszystkich językach, których Biblia zasięgła. Drugi, że niewiara i fałszywa wiara będą szeroko rozpowszechniane wśród rodzaju ludzkiego. I dziś to jest. Ludzko święty błędami się posługuje, a nawet ci, które prawdę głoszą. A to jest błąd jest wielce zbliżony do prawdy. Także wielu w tym będzie są poddane i wiedzą. Trzeci, że będzie nadmierna niegodliwość. Że będzie również, to jest niewiara, która dziś się szerzy pomiędzy narodami. No jeszcze takiej niewiary nie było. I nasz Pan mówi, że gdy przyjdzie Syn w powietrze w 18 rozdziale Łukasza, a wiersz 8, i dalej znajdzie wiarę w ludziach, czyli prawdę. Nie zna tej prawdy i tej wiary. Są to dowody, w której obecności naszego Pana. Czwarty, że szyderstwo i ignoracja będą powszechne. Tak jest, że szczególnie ci, którzy wierzą Bogu, ci są prześladowani. A bezbożni i pyszni, bo otrzymują błogosławieństwo według proroctwa Malachiasza od tych, którymi oni towarzyszą. Dlatego, drodzy bracia i siostry, że jak nie mógł odczytać pisma żaden z mędrców babilońskich, tak poza tej górze żaden nominalnego chrześcijaństwa, doktorów, teologów nie mogą zrozumieć znaków czasu. Kiedy rektor Uniwersytetu Katolickiego otrzymał teraźniejsze prawdy w Lublinie, to powiedział tak: jestem zdziwiony i zachwycony tymi dowodami, które pastor Johnson wydał odnośnie ewolucji, których jeszcze nie miałem. Widzimy, drodzy bracia i siostry, przychodzi ten czas, że jak królowa Saby podziwiała mądrość Salomona, tak dziś podziwiają mądrość pastora Brata Johnsona w jego ogromnych dziełach. To są tylko początki, drodzy bracia i siostry. Ale kiedy ten wielki Babilon upadnie, to będą wielkie szeregi ludzkości, które przyjdą do nas i będą się miały spytać o drogi Boże. Czas teraz jest bardzo błogosławiony. Musimy nabrać tej siły duchowej, tej wiedzy, żebyśmy im opowiadali o nadchodzącym Królestwie Boże. Gdzie pójdą? Wszędzie fałszywa wiara, wszędzie kłamstwo. Ale jak powiedzieli apostołowie do Jezusa: Panie, u Ciebie są słowa żywota wiecznego. Dlatego dziś opowiadamy jednostkom tylko, które słuchają, ale w krótkim czasie nadejdzie czas, gdzie tysiące i wielkie rzesze będą słuchali Słowa Boże. Bracia, ja mam silną wiarę, że ja tej chwili jeszcze doczekam, że ten czas jest bardzo krótki, że będę mógł jeszcze głosić Słowa Boże tysiącom nominalnego chrześcijaństwa, ale po upadku Armagedonu. Brat Dusel nawet wspomina nam w tym tomie czwartym, podaje myśl, że ten czas to może po tej eukumenii, czyli federacji, nastąpić rok potem, krótko potem, mówi. Może ona nastąpić wkrótce, ale Margiela nie może go poprzedzić. Owszem, musi po nim nastąpić prawdopodobnie rok potem, stosownie do naszego zapatrywania się na prorocze słowo. Ono nie jest dokonane jeszcze eukumenium, czyli federacja. Ono jest dopiero w stadium rozwoju, rozpoczęte. Ale gdy ono już będzie dokończone, to Armagedon wkrótce nastąpi. Ale przed upadkiem przychodzi wyniosłość ducha. Do pewnego stopnia przez Sobór i przez tą federację oni jakby się jeszcze podnieśli. Ale to nie w tym celu, aby oni byli wielką potęgą. Ale oni są słabi, dlatego oni proszą o pomoc i wyciągają rękę do protestantyzmu. A ten czas nastąpi z jego koniec. Gdzie Pismo Święte nam wspomina, że Babilon jako kamień myński rzucony będzie z morza i już więcej pamiątka o nim nie będzie znaleziona. Brat Golski kiedy był, to on nam powiedział, że niekoniecznie, żeby te wszystkie kościoły, które są zbudowane w Rzymie i tak pięknie ozdobione, żeby to było zrujnowane, zniszczone w czasie Armagedonu. One mogą przetrwać nawet aż do wieku 1000. I te kościoły, do których ludzkość chodzi, mogą przetrwać Armagedon do wieku 1000. Na co? Na znak, do czego ludzkość doszła. W co ona wierzyła i w co ona uwielbiała. Czy Bóg się kocha w tych kościołach, które są zdobione pięknymi kamieniami i złotem? Nie, drodzy bracia i siostry. Bóg się kocha to, co jest zewnątrz nas, w sercu naszym, jako ono jest to zdobione pięknymi łaskami i owocami Ducha Świętego. Ostarajmy się, ażebyśmy właśnie nasze serce mogli ozdobić piękne łaski owoce Ducha Świętego, stojący tak blisko Królestwa Bożego. A Piotr apostoł na zakończenie nam mówi, gdy będziemy mieli rozwiniętą wiarę, gdy będziemy mieli rozwiniętą cnotę, gdy będziemy mieli rozwiniętą umiejętność, powściągliwość, cierpliwość, miłość braterską i miłość bezinteresowną, to wiersz, co nam mówi 11 tak. Tak bowiem hojne wadane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo mówi wiersz 9, bo wszystkim tych rzeczy nie ma. Ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. W tej Bogiej chwili, która czeka wszystkich dzieci Bożych, wam wszystkim z serca życzę, tam pragnę na to końca.